Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Sięganie po używki, ale też samo okaleczanie, próby czy nawet myśli samobójcze. To są tak zwane ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży. Z badań wynika, że zdecydowanie nasilają się one w okresie dojrzewania, kiedy to, wiadomo, młodzi ludzie wybijają się na niepodległość, autorytet rodzicielski jest wypierany przez ten rówieśniczy, no i generalnie jest to okres burzliwego rozwoju i różnych, często niestety niebezpiecznych eksperymentów. Kiedyś najbardziej narażeni na te ryzykowne zachowania byli gimnazjaliści. Teraz, po likwidacji gimnazjów, co pokazują ostatnie badania, są to przeważnie siódmo- i ósmoklasiści. To problem, z którym borykają się i rodzice, i nauczyciele, i generalnie dorośli. Nie zawsze jednak potrafią je w porę dostrzec i odpowiednio reagować. A trzeba to robić, no, żeby nie doszło do nieszczęścia. A jak to robić? Na co zwrócić uwagę? Tego uczyli się nawzajem dyrektorzy szkół, nauczyciele, psychologowie, terapeuci i lekarze podczas konferencji w Białymstoku zorganizowanej przez Centrum Aktywności Wielopokoleniowej. Posłuchajmy, na co narażone są nasze dzieci w okresie dojrzewania, co powinno nas niepokoić i jak sobie z tymi niepokojami radzić. Już za moment będą o tym mówić eksperci. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Bardzo dotkliwa jest problematyka depresji, samookaleczeń myśli i prób samobójczych. Jest to coraz bardziej powszechne zjawisko. Może też dlatego, że mamy coraz starsze dzieci. Doszły nam siódme, ósme klasy, których kiedyś nie mieliśmy.
Kierownik Centrum Aktywności Wielopokoleniowej Agnieszka Koniecko.
My staramy się współpracować z rodzicami, z dziećmi, przełamywać stereotyp nauczyciela, terapeuty, psychologa, który nie jest pomocny w rozwiązywaniu problemów. Jesteśmy dostępni.
Zrozumieć dojrzałość. Co to znaczy zrozumieć? Próbować podążać, próbować obserwować i zaakceptować fakt, że przestaliśmy być ekspertem dla dziecka.
Dyrektor ośrodka terapeutycznego Revenu Joanna Szmurło.
Małe dzieci patrzą w nas w 100%. Patrzą jak w obrazek. Jesteśmy ideałami chodzącymi. Później młody człowiek zaczyna to weryfikować i przestajemy być takimi super ekstra autorytetami. Fajnie i jest dobrze, kiedy rodzic przestaje być tym ekspertem, bo wiem lepiej, bo jestem starszy, bo przeżyłem swoje i tak dalej, i tak dalej, a zaczyna patrzeć i zaczyna wchodzić w ten świat młodego człowieka. Oczywiście najważniejsza rzecz, relacje nie budujemy w okresie dojrzewania, relacje budujemy od narodzin. Im bardziej jesteśmy z dzieckiem w relacji związani, podążamy za nim, tym łatwiej też nam rozumieć to dojrzewanie. Co się dzieje w dojrzewaniu? No człowiek się zmienia, szuka swoich odpowiedzi, szuka swojej tożsamości, buduje swoją tożsamość, nabywa nowych wartości. Te zasady, które były w domu, niekoniecznie są dla niego atrakcyjne czy fajne, szuka swoich i tak dalej, czyli bardzo intensywny czas zmiany fizycznej, emocjonalnej i dużo się dzieje i ten człowiek też ma swoje problemy, swoje trudności. My często z pozycji rodzica i tego eksperta, a co ty masz za problemy, a co to za problem? Nie róbmy takich rzeczy, że wiemy lepiej albo lekceważymy czy podważamy to, co ten człowiek nam wnosi. Jeżeli chcemy być w kontakcie, to mamy pytać, mamy obserwować, mamy być i stać obok, podążać, a nie właśnie ciągnąć już za tą rękę, tak jak się ciągnie małe dziecko. Idziemy, wkładamy te rajstopki, jemy tą zupkę, koniec, kropka. To już nie zadziała.
Powiedziała pani, dziecko ma problemy, rzeczywiście ma problemy i nam dorosłym trudno do tych problemów dotrzeć, bo to są problemy różne, emocjonalne, to są pierwsze miłości, często nieszczęśliwe, to są eksperymenty z różnymi używkami, wiadomo, no człowiek młody musi spróbować, musi się sam przekonać, żeby wybrać. Bardzo często jest tak, że rodzice dopiero później, po czasie się dowiadują, że na przykład dziecko zażywało jakieś niedozwolone środki. Czasami to, że się nawet dziecko samo okaleczało, to się dopiero dowiaduje rodzic od psychologa w szkole. Jak być czujnym na takie właśnie rzeczy?
Budujemy relacje od narodzin. I jeżeli dziecko małe wychowujemy w takiej atmosferze rozumienia, podążania za emocjami, nienegowania tych emocji, rozmowy, komunikacji otwartej, która się pyta, a nie tylko stwierdza i ocenia. Jeżeli jesteśmy rodzicem obecnym, co to znaczy obecnym? No takim, gdzie jesteśmy w tym czasie z tym dzieckiem, nie że w dwóch pomieszczeniach oddzielnych pod jednym dachem, tylko rodzic obecny to taki, który jest obok, z którym coś się robi i tak dalej, to wtedy te trudy, te problemy, które oczywiście są i będą i myślę, że nikogo nie omijają, inaczej się przez to przechodzi. To trochę może porównanie jak z pierwszą jedynką. Jeżeli dziecko przyniesie pierwszą jedynkę i dostanie szlaban, wykład, krzyk i tak dalej, to będzie miało ogromny problem, żeby się przyznać do jakiegoś innego błędu, czegoś, jakiegoś niepowodzenia. Jedynka, można powiedzieć, w porównaniu do problemów nastolatka jest niczym, ale jeżeli młody człowiek sobie zapamiętał, że za taką prawdę niełatwą został rozliczony, ukarany, rozliczony w taki sposób, no to myślę, że przyznanie się do czegoś większego, zapaliłem, zapiłem, nie wiem, mam jakieś problemy, coś się dzieje, no to jest wtedy rzeczywiście bardzo trudne.
Akademia Życia.
Myślę, że najczęstszym takim zagrożeniem jest słaby kontakt. Przede wszystkim z rodzicami.
Profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wiedza teoretyczna niby pomaga w wielu rzeczach, ale tak naprawdę bez praktyki nie da rady dogadać się tak naprawdę z młodymi ludźmi. Po prostu z nimi trzeba naturalnie próbować rozmawiać. Mówię próbować, dlatego że my dorośli troszkę inaczej. Czasami myślimy nawet, mimo czasami wiedzy teoretycznie powinna być spora. Ale gdzieś tam dzieci też mogą nas zaskakiwać wieloma rzeczami. I jedyną chyba taką możliwością jest z nimi taka zwykła rozmowa, nie akademicka, nie mówienie jakimiś sloganami, tylko tak po prostu. I chyba też pokazanie naszych słabości jako dorosłych, że czasami możemy po prostu nie wiedzieć, mimo że się specjalizujemy w wielu rzeczach. Mimo że mamy wiedzę teoretyczną, to tak naprawdę, jeżeli pokażemy im, że po prostu jesteśmy ludźmi i o wielu rzeczach możemy gdzieś czasami zapomnieć, ale przeprosić, możemy czasami nie mieć czasu, ale później w pewnym momencie postarać się, żeby go znaleźć. Staranie się też jest bardzo istotne. I to są główne zagrożenia, które indukują wiele różnych problemów psychicznych, a dzieci najczęściej patrzą na rodziców. Mówi się, że około 10% dzieci ma jakieś problemy psychiczne. Natomiast gdzieś tam jakieś delikatne to ma kilka razy więcej procent dzieci, tak jak dorosłych. U dorosłych to jest około 40% w ciągu roku. U dzieci pewnie nie będzie mniej, jeśli to będzie wiek taki dorastania, typu, że tam wiele rzeczy się zmienia tak naprawdę. Cała biologia cała się zmienia przede wszystkim, ale też psychika. Dzieci same czasami nie rozumieją, dlaczego one mają różnego rodzaju nastroje, problemy. A ten mózg dojrzewa, są hormony i tak dalej. Najwięcej problemów psychicznych jest rzeczywiście w wieku dorastania. No i teraz pytanie, czy tam będzie w tym wieku oparcie takie wystarczające, żeby gdzieś tam te dzieci sobie z tym poradziły. Każde dziecko będzie przeżywało dorastanie. Jeżeli nie ma czasu na to, a chodzi na wszystkie możliwe zajęcia, czyli nie ma czasu na to, żeby się nad sobą zastanowić, no to te dojrzewanie i ten bunt przyjdzie z czasem, na przykład koło 30. Ciężko czasami to wychwycić rzeczywiście, bo gdzieś tam może być problem ze zrozumieniem. Z komunikacją, jeśli dzieci się uczą od rodziców, jak się komunikować, to jeżeli rodzice mają problem, w sensie zwykłej rozmowy takiej, no to dziecko też będzie miało problem, bo gdzieś musi się tego nauczyć. Dziecko się nie nauczy mówić, jeżeli ktoś go tego nie nauczy, tak? Nie chodzi do szkoły, z rodzicami nie rozmawia. Więc tak naprawdę to jest główny problem.
Co może potęgować te zaburzenia psychiczne u młodych ludzi? Jakie sytuacje? To może być na przykład nieszczęśliwa miłość, tak? Ale to mogą też być dopalacze.
No, mogą być, ale zawsze wszystkie możliwe substancje to jest sposób radzenia sobie dziecka z problemami. Znaczy dziecko czasami może poeksperymentować, spróbować czegoś, ale do tego nie wraca. Natomiast jeżeli wraca, jeżeli potrzebuje tego na co dzień, to znaczy, że gdzieś tam problem jest głębszy. Że ono sięga po to, jako po coś, co ma mu pomóc. Przecież dopalacze, ja nie mam energii, nie chcę się czegoś tam. Mam problem z ruszeniem z miejsca w ogóle, nie chcę się wyjść do szkoły i tak dalej. Wezmę dopalacz, to może wyjdę. No niekoniecznie, tak? Bo to ma też swoje jakieś konsekwencje zdrowotne bardzo duże. Dlatego to jest raczej objaw tego, co się dzieje często u dziecka. No chyba, że ktoś naprawdę przypadkiem, ale przypadkiem nie można się uzależnić. Zazwyczaj wchodzi w uzależnienie osoba, która tego potrzebuje z jakiegoś powodu.
Sporo młodych ludzi też ma problemy z fobią szkolną, społeczną. To jest taki problem niedostrzegany, bo wydaje mi się, że i nauczyciele, i rodzice to lekceważą. No bo jak dziecko nie chce iść do szkoły, to dlatego, że pewnie jest leniwe albo nie lubi się uczyć.
No albo tak, albo ma różnego rodzaju inne problemy.
Jak rozpoznać, że to nie jest lenistwo i niechęć do nauki, tylko właśnie poważny problem? Czy rodzic jest w stanie to wychwycić w odpowiednim momencie?
Jeżeli ten kontakt będzie taki umiarkowany chociaż z dzieckiem, to możemy spróbować się w ten sposób dogadać. Co za tym stoi? Dlaczego nie chcesz? Co się dzieje? Co się wydarzyło? Może co w twoim życiu? Może co się nie podoba w tym wszystkim, co jest dookoła? co jest nie tak z nami, czasami dorosłymi, bo też można zapytać o to. Bo nie jesteśmy idealni wszyscy. Mam takie wrażenie, że chyba brak komunikacji jest podstawą taką, bo gdzieś tam zawsze można dziecko dopytać. Tylko pytanie, czy nauczyliśmy też dziecko mówić, bo chyba to jest najważniejszą sprawą.
W wielu przypadkach ci młodzi ludzie potrzebują też pomocy specjalistów. To jest niełatwe. Wiadomo, że psychiatrów dziecięcych brakuje, psychologów zresztą też. Czym może skutkować takie nieleczone, niediagnozowane zaburzenie psychiczne w tym wieku dorastania?
Wszystkimi możliwymi chyba problemami z psychiką, dlatego że takie dziecko może sięgać po pomoc typu narkotyki, substancje, alkohol, może samo nieprawidłowo zacząć funkcjonować, rezygnować z niektórych funkcji, ze szkoły, nie podejmie pracy, wejdzie w związek, będzie miał problemy, bo nie wie jak rozwiązywać tego typu problemy. Ja mam wrażenie, że to po prostu idzie. To jest taka lawina później. Coraz ciężej wrócić, jeżeli w porę się nie zadba o to, żeby dziecko się po prostu prawidłowo też komunikowało, bo chyba to jest wciąż najważniejsze. Jeżeli ma jakieś potrzeby, to żeby mówiło, nie bało się. Czasami dzieci bardziej dbają o to, żeby jakoś tam było w domu. I one wtedy nie mówią o swoich potrzebach, tylko spełniają potrzeby wszystkich dookoła. I to też jest wtedy bardzo duże zagrożenie, bo to dziecko nie wie, jakie jest. Nie wie, czego potrzebuje, czego chce i sięga po różnego rodzaju substancje. Nie idzie tam, gdzie trzeba, tylko tam, gdzie jest akceptowane najbardziej. Czyli na przykład w środowisku, gdzie są narkotyki, przestępstwa czasami.
Rodzice i nauczyciele mówią, że są przepracowani i nie mają czasu. To kto tutaj powinien być pierwszą osobą, która te symptomy dostrzeże w odpowiednim momencie, kiedy jeszcze nie jest za późno, kiedy dziecko na przykład nie ma już za sobą próby samobójczej?
No właśnie, jeżeli nie widzimy tego w sobie, to może być problem. A dziecko może nie chcieć mówić, bo nie umie na przykład. Myślę, że my musimy to w sobie dostrzec w jakiś sposób. Jest to trudne, tym bardziej, że czasami nie wiem, funkcje różne pełnione przeszkadzają w tym, żeby tak naprawdę na co dzień dostrzec wiele rzeczy. Żeby usiąść, porozmawiać, to trzeba być w domu. Wiem, że czasami takie funkcje różnego rodzaju przeszkadzają.
Albo nie mieć 30 dzieci w klasie.
Jeśli chodzi o szkołę, tak. To wtedy się przydaje rzeczywiście kontakt z jednym. Ciężko jest rzeczywiście, jeżeli jest taki tłum dzieci.
A co powinno niepokoić nas rodziców, w ogóle nas dorosłych, rodziców, nauczycieli, nas dorosłych generalnie? Co może świadczyć o tym, że dziecko ma jakiś problem?
Chyba wszelkiego rodzaju zmiany, które się utrzymują trochę dłużej. Dziecko izoluje się, dziecko wychodzi z domu, nie chce spędzać czasu na przykład z nami i myślę, że to wtedy można się nad tym zastanawiać. Czyli wszelkiego rodzaju zmiany tak naprawdę można dopytać o nie, bo nic nie musi za tym stać. Dziecko może zmienić swój styl, bo nie wiem, naczytało się czegoś, bo chce inaczej funkcjonować i tak dalej. Ale przede wszystkim zmiana w dziecku.
Akademia Życia.
Z tymi trudnościami to przede wszystkim spotykają się rodzice i nauczyciele.
Jeśli zauważą.
Dlatego ważne jest, żeby umieć rozróżniać zaburzenie zachowania, czyli taką jednostkę chorobową. Różni to od zachowania takiego chuligańskiego po prostu, czy też to, co często słyszę od nauczycieli, złego wychowania, czyli takich problemów wychowawczych.
Robert Ćwikowski, psychoterapeuta z pracowni psychoedukacji, profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis.
To jest ważne, żeby umieć odróżniać, dlatego że zupełnie inna jest pomoc kierowana do dzieci, które źle się zachowują z uwagi na złe wychowanie, że już tak powiem bardzo ogólnie, a inną pomoc trzeba kierować do dzieci, które mają jednostkę chorobową po prostu, które trzeba leczyć. I to jest bardzo ważne, ponieważ często nieumiejętna pomoc, czy też nieumiejętne rozpoznanie tego zaburzenia powoduje, że zamiast pomagamy, krzywdzimy.
No w szkole raczej wszyscy są wrzucani do jednego worka. To jest raczej kategoria łobuziaków, prawda?
Tak, chyba że pojawiają się w szkole z orzeczeniem, czyli już z informacją o zaburzeniu. I to pomaga w pracy nauczycieli, bo nauczycieli wiedzą, że mają ucznia z zaburzeniem konkretnym zachowania albo z depresją. I wtedy wiedzą, jakie działania podjąć. Problem wtedy się pojawia, gdy nie mamy orzeczenia, nie mamy informacji. Albo gdy zaczyna się dopiero jakiś taki element, pojawia się element depresji albo zaburzeń zachowania. I to jest ważne, aby nauczyciel miał na tyle specjalistyczną wiedzę, aby mógł na tym etapie rozpoznać pewne objawy. Nie diagnozować, bo nauczyciel nie jest od diagnozowania. Od diagnozowania jest specjalista, który stwierdza, czy taka choroba, czy zaburzenie występuje. Natomiast nauczyciel powinien przede wszystkim rozpoznać pewne objawy i gdy zauważy, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, nie dlatego, że się źle zachowuje, ale dlatego, że może okazać się, że jest to zaburzenie zachowania, czy depresja, wtedy kieruje do specjalisty. Wtedy taka informacja przekazywana jest do rodziców. I oczywiście rodzic, który chce pomóc własnemu dziecku, który interesuje się własnym dzieckiem, z tej pomocy skorzysta. Niestety zdarzają się też takie sytuacje, że mimo, że rodzic usłyszy informacje od pedagogów, nawet od terapeutów, ja też takich rzeczy doświadczam, informację taką, że należy skonsultować to z psychiatrą, po prostu pojawia się opór o rodzica. Nie oceniam w tym momencie rodziców, ponieważ oni zmagają się z różnymi własnymi trudnościami. Pojawia się różne, nie wiem, poczucie wstydu, poczucie winy, wstyd właśnie przed sąsiadami, że mam jakieś nienormalne dziecko, bo tak często to funkcjonuje w takiej przestrzeni społecznej, więc po prostu rodzice mają kłopot z pójściem do psychiatry. Niestety dziecko zostaje w szkole cały czas, choroba nie znika, więc też dobrze byłoby, żeby nauczyciele potrafili rozpoznać, no i niestety podjąć również działania w tym kierunku. Czyli takie
A po czym
działania.
To rozpoznać?
No są pewne objawy, jeżeli to jest jednostka chorobowa, na przykład zaburzenie zachowania czy depresja, są pewne objawy, które poprzez taką dobrą obserwację, poprzez dokładny wywiad, no w pewnym sensie troszeczkę nam zasugerują już o tym zaburzeniu. Są pewne takie cztery objawy przy zaburzeniu zachowania, a mianowicie agresja silna, ukierunkowana na innego człowieka, na rówieśnika, na osobę dorosłą. Drugi taki objaw to takie zachowania nieagresywne, czyli bardziej ukierunkowane na niszczenie mienia. Trzeci objaw to są takie zachowania typu ucieczki, jakaś demoralizacja, zachowania ryzykowne. I czwarty objaw to są przestępstwa jakieś popełniane, już takie poważne. Jeżeli w ten sposób, w taki sposób zachowuje się dziecko w przeciągu roku, ale jednocześnie to nie są incydenty, że jednorazowe uderzenie kolegi, jednorazowe, nie wiem, zniszczenie mienia, tylko jeżeli to ma swój wzorzec, tych czynów jest kilkanaście w przeciągu roku. Mimo interwencji profilaktycznej, działań profilaktycznych nie przynosi tutaj żadnego efektu, czyli to się powtarza, jest to bardziej stałe i bardzo często jeszcze się zwiększa, czyli potęguje, no to wtedy jest to taki dość wyraźny sygnał, że najprawdopodobniej doszło do zaburzenia zachowania. I wtedy jest potrzebna pomoc już specjalisty, bo bardzo często włączane są wtedy również leki.
Bo jeśli tej pomocy nie będzie, to taki młody człowiek wejdzie w konflikt z prawem i po prostu zmarnuje sobie życie. No bo tak to się zazwyczaj kończy.
Tak, i przede wszystkim on wzrasta w takiej postawie. Bo jest ten typ dziecięcy zaburzeń zachowania, czyli dzieci przed 10 rokiem życia już wykazują tego typu zachowania. I już w tym momencie trzeba to rozpoznać i po prostu zabezpieczać dzieci przed tym. Jeżeli się tego nie zrobi, one wzrastają w takiej postawie antyspołecznej.
A jeśli dochodzi do autoagresji, czyli ten młody człowiek robi krzywdę sobie, na przykład się samookalecza, to o czym to może świadczyć, na co to może wskazywać? No niekoniecznie na chorobę psychiczną, tylko na bardzo poważne problemy emocjonalne.
Problem emocjonalny, ale tak naprawdę zaburzenie zachowania to jest cały zespół właśnie problemów emocjonalnych i takiego ogólnego postępowania dzieci i młodzieży, więc problem z emocjami to również jest pewne zaburzenie zachowania. Tutaj oczywiście samookaleczanie to jest już taki skutek czegoś lub też taki sygnał, powiedzmy, to jest taki alarm. Bardzo często dzieci nie radzą sobie z emocjami, mają tak dużo emocji w sobie, tak dużo stresu, złości, różnego niepokoju, lęków, więc szukają sposobu na ujście. Kiedy sobie przecinam skórę, zaczynam się skupiać na tym bólu i zapominam przez chwilę o tym, co w środku we mnie siedzi i co mnie męczy.
Najgorsze, że rodzice tego nie wiedzą, nie widzą albo nie chcą widzieć i często dowiadują się na przykład potem dopiero od szkolnego psychologa czy pedagoga, że dziecko jest całe w bliznach. Bywa tak, że dziecko się okalecza latami i rodzice tego nie widzą zwyczajnie.
Zgadza
Ale tutaj
się.
Rozumiem, rola rodziców jest najważniejsza.
Tak, no przede wszystkim rodzice najwięcej czasu spędzają z dzieckiem i przynajmniej w teorii tak powinno być. Że najwięcej czasu spędzają, najlepiej znają własne dziecko, rozmawiają, wiedzą co myśli. Oczywiście mówię tak bardzo książkowo, bo tak powinno być. I w zdrowych rodzinach, jeżeli nawet pojawiają się jakieś problemy i trudności, no to te dzieci mają przede wszystkim już taką swoją bazę, taką podstawę, którą troszeczkę no, rodzice o to zadbali, taką właśnie bazę silnego młodego człowieka, który nawet w przypadku trudności będzie wiedział, jak sobie z tym poradzić, do kogo się zwrócić o pomoc. Natomiast ciężko jest tym dzieciom, które tej po prostu podstawy nie mają i kształtują się same tak, jak potrafią i nie zawsze to jest no, takie dobre dla nich. A rodzice oczywiście dowiadują się dopiero po fakcie. Albo dziewczynka ma próbę S, czyli takiego samobójstwa, powiedzmy uszkodzenia siebie poprzez łykanie tabletek, poprzez jakieś ucieczki lub jakieś nawet chociażby myśli. Dopiero w tym momencie rodzice to zauważają i bardzo często się z tym spotykam, że słyszę od rodziców, że mówią do mnie, do tej pory było wszystko okej. Nic się nie zadziało. To było fantastyczne moje dziecko. Nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło, że przyszło mu coś takiego do głowy. W trakcie rozmowy z dzieckiem później okazuje się, że absolutnie to nie jest od wczoraj. To nie stało się nagle. te myśli kiełkowały, one się pojawiały od dłuższego czasu. Były też informacje przekazywane do rodziców, tylko dzieci przekazują te informacje nie wprost. To my tak dorośli możemy to powiedzieć i to nie wszyscy. Natomiast dzieci przekazują te informacje w taki inny sposób, właśnie bólami różnego rodzaju, takimi bólami somatycznymi, albo niechęcią, albo lenistwem, albo rozdrażnieniem właśnie. Więc są przekazywane informacje, tylko rodzic powinien być bardziej uważny.
Ale warto jednak na te symptomy wszystkie zwrócić uwagę. To jest apel i do rodziców, i do nauczycieli, bo potem taki młody człowiek będzie miał problemy do końca życia. Jeśli my dorośli porę nie zareagujemy, mądrze odpowiednio.
Zgadza się. Należy to zauważyć, no i podjąć oczywiście działania, które będą przeciwdziałać takim zachowaniom, a te działania muszą być w każdym obszarze dziecka. I z dzieckiem, i ze środowiskiem, w którym wzrasta, czyli rodzina i szkoła również.
O ryzykownych zachowaniach dzieci i młodzieży mówili uczestnicy konferencji pod takim właśnie tytułem zorganizowanej w Białymstoku.
Akademia Życia.